Dzień dobry, już czas na nasze spotkanie.
Mądre dzieci.
Dziś w programie będziemy mówić o ciekawej książce, która przybliży Was do świata Waszych dziadków i prababć. I z tej książki, a także z naszej rozmowy z gościem, dowiecie się, że odczytywanie natury jest wciąż bardzo ważne. Dwa dni temu obchodziliśmy Święto Trzech Króli. Dziś dowiemy się, czego współczesnym naukowcom udało się dowiedzieć o tym wydarzeniu, o gwieździe na niebie i o tym, co znaczyły dary przeniesione do stajenki w Betlejem przez mędrców. Dziś zaprosimy Was także do udziału w konkursie, a także przypomnimy o wydarzeniu, które jest związane z ludzkim ciałem i światem przyrody. Tak więc za chwilę zaczynamy. Audycję realizuje pan realizator Jarek Gołofit, Kinga Szymanek. Jeszcze raz dzień dobry i zapraszam. Kochani, na początek zapraszam Was w podróż w przeszłość. Jest taka książka napisana specjalnie dla dzieci. To książka Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach. Napisali ją pan etnograf, czyli taki pan, który bada kulturę ludową. Dawno temu wszyscy mieszkaliśmy na wsi. Tak zaczyna się ta opowieść, a książkę wymyśliła pani Monika Michaluk, która jest dziś naszym gościem.
Ja dziękuję za to zaproszenie Państwu i witam wszystkich słuchaczy, wszystkich rodziców i wszystkie dzieci. Mam nadzieję, że nas słyszycie. Książka Etnogadki to jest taka opowieść, która porusza tematy, jakich na pewno najmłodsi nie znajdą ani w internecie, ani w grach komputerowych, ani w popularnych kreskówkach. Etnogadki to zbiór opowiastek, które pomogą moim czytelnikom odkryć na nowo tematy związane z tradycją, ale też ta książka może opowie o tym, skąd w ogóle się na świecie wzięły święta i tradycje. Cała akcja oparta jest na pojedynkach słonka i księżyca, które w trakcie tej opowieści ożywają, no i stają się prawdziwymi bohaterami, którzy wojują między sobą o władzę nad światem, no i te kłótnie nie mają końca. A w ślad za tymi pojedynkami, wojenkami, zmienia się codzienne życie niczego nieświadomych bohaterów tej opowieści, a więc dwóch rodzin, to są sąsiedzi, jedna rodzina, to wielopokoleniowa rodzina, cieśli, czyli stolarza Macieja, no i gospodarza Józefa. I bohaterowie, w zależności od wyniku tego kosmicznego pojedynku słonka z księżycem, wchodzą w różne role, przeżywają różne przygody, zmienia się na przykład ich styl życia, no bo zmienia się aura, zmieniają się pory roku, więc też zmienia się to, w jaki sposób bohaterowie pracują, jakie czynności wykonują, ale też zmienia się to, jak świętują, no i jakie obrzędy im towarzyszą. I właściwie przygody tych wszystkich bohaterów w książce wyglądają jak taki teatr, no, którymi rządzą siły natury, a więc zmiany, jakie wywołują na niebie słońce i księżyc, ich walki, równonoce i przesilenia. No i taka też jest obrzędowość, ponieważ rekwizyty, jakich używamy podczas świąt, albo różne stroje, które zakładamy, no to takie właśnie istne teatralia. A cichym obserwatorem tego całego zamieszania, tego całego spektaklu jest mądra sowa. Ma wiedzę zarówno o tym, co się dzieje na niebie, jak i na ziemi wśród naszych bohaterów i ich codzienności. Sowa nam relacjonuje wszystkie zdarzenia, opowiada o przyczynach różnych akcji i przygód. Mądra sowa jest też takim przewodnikiem po tym całym etnogadkowym świecie, a tak naprawdę kalendarzu obrzędowym, bo wszystkie przygody bohaterów, można powiedzieć, układają się w taki kalendarz obrzędowy. Mądra sowa to jest też taki strażnik granic właśnie pomiędzy magią a codziennością, pomiędzy pracą, czasem pracy, a świątecznością, no i oczywiście pomiędzy dniem a nocą. I taka jest też ludowa symbolika tego ptaka, który jest tak uwielbiany przez różne dzieci, bo wiem to od nich samych. Myślę, że trochę na fali Harry'ego Pottera i popularności tego stworzenia, ale no, etnogadki przypominają o tym, że ta sowa była poważana od dawien dawna przez ludzi i występowała w różnych bajkach i legendach. Chcieliśmy ją trochę przypomnieć. No i poprzez taką formę chcieliśmy pomóc objaśnić najmłodszym naturalną koncepcję czasu, którą przecież kiedyś odliczano obserwując zjawiska natury, bo dawniej niewiele osób nawet umiało liczyć, a co dopiero mówić o tym, by każdy posiadał zegar, gdzie o iPhone'ach, komputerach, które nam dzisiaj w tym pomagają, za nas odliczają czas, już nie było mowy. Taki jest cel tej książki. Chcieliśmy odsłonić przed dzieciakami źródła, pokazać, że są tajemnicze, opowiedzieć, skąd się pewne oczywiste rzeczy wzięły na świecie, na przykład to, że malujemy jajka wielkanocne albo stawiamy choinkę. Skąd to się w ogóle wzięło? No, książka też przypomina o tym, że nadal powinniśmy być w zgodzie z naturą, obserwować jej znaki, a niekoniecznie na przykład witryny sklepowe. No i mam nadzieję, że ta książka to jest taki utwór, który pomaga ludziom spotkać się w różnych rozmowach o świąteczności, o tradycjach.
No właśnie, to książka o naszych przodkach, o tym, jak żyli oni w zgodzie z naturą, jak ją uważnie obserwowali i jak na przykład wiedzieli, kiedy jest najdłuższy dzień w roku. Co ciekawe, w tej książce znajdziecie także podpowiedzi, na przykład jak wykonać różne słomiane zabawki na choinkę, jak usmażyć pączki na tłusty czwartek, czy zrobić pisanki. Może zajrzyjcie do tej książki kiedyś wspólnie z rodzicami. O etnogatkach opowiadała nam pomysłodawczyni tej książki, pani Monika Michaluk. Teraz w programie o święcie, które obchodziliśmy zaledwie 2 dni temu. To Święto Trzech Króli. Ksiądz profesor Marcin Wróbel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mówi, co o tym wydarzeniu, czyli gwieździe, która zaprowadziła mędrców do betlejemskiej stajenki, mówią współcześni naukowcy.
Wyjątkowe wydarzenie astronomiczne. Pismo Święte mówi nam bardzo mało. Mówi tak, pokazała się gwiazda magom na wschodzie i oni za tą gwiazdą udali się na wschód, że ona zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Były różne badania. Mówiło się o tym, że jest to kometa Halleya, mogła pojawić się wówczas. Mówiło się o tym, że była to koniunkcja, połączenie się Jowisza i Saturna, no, dwóch dużych planet, które umieszczone na niebie w tym samym czasie obok siebie mogły tworzyć wrażenie jakiejś dużej gwiazdy. To są fakty, które oczywiście rozpatrywane w jakimś tam czasie późniejszym z punktu widzenia badań astronomicznych, ale tak naprawdę no, na temat gwiazdy betlejemskiej my nie wiemy wiele.
Co oznaczają dary ofiarowane przez mędrców ze wschodu?
Wiemy, że ofiarowali potrójne dary – złoto, kadzidło i mirrę. Złoto, kadzidło i mirra są symbolami potrójnej jakby władzy Chrystusa. Mirra to jest mieszanina wonności, żywica. Złoto to jest symbol królewskości, bogactwa. Stąd też Chrystus otrzymuje złoto jako król świata, król stworzenia. Który też pochodzi z królewskiego rodu Dawida, przecież pochodził Chrystus z tego rodu. No i jest królem, stąd otrzymuje złoto. A kadzidło to tu Chrystus jako kapłan, najwyższy kapłan religii, wiary chrześcijańskiej.
Może braliście udział w orszaku Trzech Króli, a skąd wzięły się w ogóle takie orszaki, procesje? Dlaczego właśnie tak obchodzimy to święto?
Procesje były zawsze elementem świętowania. Miały na celu oddanie czci Bogu. I tutaj pierwszy element tego świętowania uroczystości Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, czyli właśnie te orszaki Trzech Króli, nawiązują do tej tradycji procesji, tak, jako radosnego świętowania danej uroczystości. Ale też z pewnością nawiązują do tej podróży, którą ci Trzej Królowie odbyli. Skądś z daleka przybyli do tej podłej mieściny Betlejem, aby tam oddać cześć Bogu. I to piękna tradycja. Widać, że się przyjęła u nas w Polsce. I bardzo dobrze, bardzo fajnie, bo jest to taka okazja, kiedy właśnie rodzinnie przeżywamy to święto.
Takie orszaki odbywają się nie tylko w Polsce.
Takie marsze, są takie orszaki organizowane w różnych krajach. Tu na przykład Niemcy, szczególnie Kolonia, właśnie w katedrze w Kolonii są przechowywane zgodnie z tradycją relikwie Trzech Królów.
Z Niemiec, kraju naszych sąsiadów, wywodzi się także wiele zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Choinka to jest wynalazek tych landów niemieckich. Najsłynniejsza kolęda Cicha Noc To jest też i dużo sporo kolęd, to jest właśnie pochodzenia niemieckiego. Kiermasze bożonarodzeniowe, to jest też właśnie wszystko tam na terenie Niemiec obecnych. Tam też procesje były, odbywały się procesje nie tylko związane z uroczystością Trzech Króli, ale inne. Ale tutaj ta procesja w sposób szczególny.
I stąd wzięła się tradycja orszaków Trzech Króli, mówił ksiądz profesor Marcin Wróbal z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
No to. Lecimy!
Mówiliśmy o astronomach i ich badaniach nad Gwiazdą Betlejemską. Teraz też zapraszam Was w gwiezdną podróż na Marsa. Na pewno pamiętacie, bo nieraz już o tym mówiliśmy, że na Marsie trwają badania. Jest tam łazik, jest też pierwszy dron, nazywa się Ingenuity. Możecie zajrzeć do internetu i znaleźć filmiki przez niego nakręcone. Możecie też wymyśleć, jak będzie wyglądał drugi dron, który poleci na Marsa, czyli następca Ingenuity. Możecie to wymyśleć i wziąć udział w konkursie, który nazywa się Cosmic Challenge Curiosity. Na ten konkurs zaprasza Was pan Marcin Giza z Fundacji Spaceship.
To jest edycja skierowana do uczniów szkół podstawowych i tutaj nabór prac się tak naprawdę zaczyna dopiero, bo zaczął się 1 stycznia. Co jest takim wielkim newsem i wielką radością dla nas, to, że opiekunem merytorycznym tej edycji jest inżynier Artur Chmielewski z JPL NASA, czyli z Laboratorium Napędu Odrzutowego. Ten temat, który jest właśnie prowadzony przez Artura, jest związany tak naprawdę z jego działalnością, dlatego że dotyczy przyszłości eksploracji Marsa przez następcę drona Ingenuity. Chodzi o to, żeby opisać przyszłą misję, jak ona będzie wyglądać, czyli jak będzie wyglądał ten następca drona, czy też helikoptera Ingenuity, gdzie on poleci, jaki będzie miał zasięg, jak wysoko będzie latać, jakie są jego przewagi na przykład nad łazikiem, jak będzie wyglądał, jakie będzie miał funkcje. Jest to o tyle ciekawe, że Artur aktualnie zajmuje się właśnie tym tematem w NASA i pracuje nad koncepcją następcy Ingenuity, więc te informacje tak naprawdę są dokładnie tym, czym on się na co dzień zajmuje. Jest specjalistą w tej dziedzinie, będzie miał naprawdę duży potencjał do oceny tych wszystkich prac, które mam nadzieję na tą właśnie edycję spłyną.
Pan Artur Chmielewski to, jak słyszeliście, inżynier pracujący w NASA, amerykańskiej agencji kosmicznej. Może wiecie też, albo wasi rodzice wiedzą, że to także syn babcia Chmiela, czyli pana Henryka Chmielewskiego, autora komiksów o Tytusie. Jaki jest pan Artur?
To fantastyczny człowiek. Z otwartą głową, ma nieprawdopodobną wręcz wiedzę na temat i Marsa, i tematyki danej edycji. Wspólnie wybraliśmy temat dla tej edycji. Artur zaproponował wymagania w stosunku do prac konkursowych, czyli jakie informacje w tych pracach powinny się znaleźć, więc gdzie ten dron poleci, jak wysoko będzie latał, jak będzie wyglądał. My wręcz prosimy o to, żeby zamieścić w pracy rysunek, czy też szkic tego następcy Ingenuity, i co też jest ważne, nazwać go, czyli zaplanować mu taką nazwę, która będzie chwytliwa, która będzie pasowała do tego następcy Ingenuity i będzie łatwo przetłumaczalna na język angielski. Niewykluczone, że spośród tych prac, które spłyną, że w tych pracach, któryś z tych prac pojawią się takie informacje, które zostaną na przykład przez NASA wykorzystane. Tego nie możemy wykluczyć, zwłaszcza, że dobre pomysły często rodzą się wcale nie wśród specjalistów w danej dziedzinie, tylko u osób niezwiązanych z tematem, więc tutaj uczniowie szkół podstawowych, wierzę w to mocno, mogą mieć genialne pomysły, które, tak jak powiedziałem, być może zostaną wykorzystane przez NASA.
Pan Artur Chmielewski spotka się z uczestnikami konkursu online'owo i zaprosi Was do NASA, amerykańskiej agencji kosmicznej.
Tak, dodatkową atrakcją w ramach finału Cosmic Challenge Curiosity, czyli tej edycji skierowanej właśnie do uczniów szkół podstawowych, ma być połączenie na żywo z Arturem Chmielewskim, który ma nas przywitać z ośrodka JPL. Ma pokazać Mars Yard, ma pokazać te pomieszczenia, w których na co dzień pracuje. Być może uda nam się online poznać kilku specjalistów, z którymi Artur pracuje na co dzień, więc to mam nadzieję, że będzie takie duże wydarzenie dla finalistów, ale dla wszystkich też sędziów zaangażowanych w finał. To też mogę powiedzieć już w tym momencie, że wszyscy finaliści otrzymają książki Artura dotyczące tak naprawdę tego, czym się zajmuje, dotyczące kosmosu, dotyczące konstruowania różnych urządzeń, które są potem wysyłane w kosmos. To będą takie dwie dodatkowe atrakcje dla finalistów podczas finału Cosmic Challenge Curiosity.
Przypomnijmy też, jaka jest nagroda w tym konkursie.
Nagrodą jest wyjazd dla trójki zwycięzców do obserwatorium Pic du Midi we francuskich Pirenejach. No jest to nieprawdopodobne miejsce. Jeśli ktoś potrzebuje motywacji do tego, żeby wziąć udział w konkursie, to wystarczy, że wejdzie albo na stronę naszą, albo sobie wygoogla gdzieś filmik na przykład pana Benjamina Zieglera z Pic du Midi. Nie myślę, że to będzie naprawdę silny impuls do tego, żeby wziąć w programie udział.
Więcej informacji o tym niezwykłym konkursie Cosmic Challenge Curiosity znajdziecie na stronie Fundacji Spaceship. Dokładny adres to spaceship.edu.pl.
W laboratorium.
Na koniec w naszym programie zapraszamy Was na Noc Biologów. To wydarzenie, które cieszy się ogromnym powodzeniem. W tym roku odbędzie się częściowo w laboratoriach, a częściowo przez internet, a więc online. Zaraz przypomnimy, co działo się podczas poprzednich Nocy Biologów, ale wcześniej zapytamy Was, kim w ogóle jest biolog.
Biolog to jest na przykład taki ktoś, który może uczyć biologii w szkole albo jeździ po światach i opowiada o tej biologii. Jeździ po różnych krajach, po różnych miejscach, żeby uczyć tej biologii, na przykład w Afryce. Dzieci nie mogą się uczyć takiej biologii, a taki biolog może sobie pojechać tam i nauczyć dzieci.
Biologia to taka jakby nauka, takie jakby podobne do chemii. Na przykład ci, co są biologami, pracują w laboratoriach najczęściej.
A co to takiego to laboratorium?
To jest takie pomieszczenie tam, gdzie się bada, są takie specjalne przedmioty do badania. Na przykład mikstury jakieś, no i jakieś dziwadło, na przykład robią eksperymenty na żabach czy tak dalej.
W laboratorium można też opracowywać próbki, na przykład jak jest jakaś, nie wiem, tajna sprawa.
Właśnie laboratorium kojarzy mi się z różnymi eksperymentami.
Tam się na przykład bada, czy ta rzecz na przykład jest zagrożeniem dla człowieka, czy on może tego używać na przykład do picia.
To teraz sprawdźmy, jak było na poprzednich Nocach Biologów. Może to zachęci Was, żeby zajrzeć na stronę nocbiologów.pl i zapisać się na jakieś ciekawe wydarzenie.
Wy dzisiaj, jako może przyszli studenci, będziecie badać poziom glukozy w warzywach i owocach i opowiedzieliśmy sobie już o tym, że glukoza to jest cukier, który jest niezbędnym źródłem energii dla naszego organizmu i że tego cukru nie znajdziecie w batonach, w czekoladkach, w chipsach, w słodkich napojach, a jedynie w owocach i warzywach. I wy dzisiaj będziecie sprawdzać, które owoce i warzywa jeść, żeby móc ten cukier dla swojego organizmu dostarczać, żeby mieć to prawidłowe źródło energii dla siebie. Żebyśmy wiedzieli, co to znaczy wynik pozytywny w naszej próbie, a co to znaczy wynik negatywny, musimy najpierw sobie zrobić taką próbę badaną. I wy, żeby zrobić próbę badaną, zrobicie roztwór glukozy z wodą. Na stolikach macie pojemnik z białym proszkiem i jest to właśnie glukoza. Macie mieszadełka, macie wodę i macie pipety. Waszym zadaniem będzie teraz przenieść wodę z pipet do glukozy, zamieszać tymi mieszadełkami. Proszę bardzo, każdy ma pipetę dla siebie. Taką pipetę trzeba ścisnąć, taką ściśniętą wkładamy do wody i w wodzie ją puszczamy.
Dodaj całość do naczynia. Teraz pobierz witaminy C i dodawaj po kropelce, tak żeby roztwór stracił barwę. I teraz wystarczy zamieszać i czekać na reakcję. O, właśnie. Jest to stoper jodowy.
Co zobaczyliśmy w tym momencie?
Zobaczyliśmy w tym momencie, jak jodyna zabarwia nam skrobie. Witamina C redukowała nam jodynę do jonów jodkowych, przez co właśnie traciła ona swoje zabarwienie. Dzięki temu, że dodaliśmy na końcu wody utlenionej, ona z powrotem utleniała jodynę i przez to właśnie reakcja była opóźniona. Mamy tutaj stanowisko, gdzie wykrywamy obecność skrobi w owocach, warzywach. Bakterie mają zdolność na przykład rozkładania skrobi na różnych kolorowych pożywkach. No, mamy także eksperymenty z ciekłym azotem, które bardzo się podobają wszystkim.
Czy to jest ciekawe?
Tak, szczególnie to. O, zabarwiło im.
Tutaj możemy zobaczyć bakterie. Mamy zróżnicowane na gram ujemny i gram dodatnie. Tutaj nasze gram...
mają gramy ujemne, a te mają gramy dodatnie, tak?
Rozumiem, te są bardziej takie pałeczki.
Czyli czym się różni laseczka od pałeczki? No?
Laseczka jest dłuższa i trochę cieńsza, a natomiast pałeczka jest grubsza i krótsza.
Dużo ciekawych rzeczy. Przynajmniej wiemy teraz, czym się różni jedna forma bakterii od drugiej.
Mamy tutaj różnego rodzaju okazy motyli, zarówno naszych krajowych, jak i chrząszy, jak i egzotycznych. Przykłady uli, szerszeni.
Tam są też jakieś żywe okazy?
Tak, mamy też owady zarówno ptaszników, straszyków, właśnie patyczaków, drewnojadów. Dużą popularnością tam właśnie kolega...
Tam widzę, że coś skacze, łazi. Tak, co to jest?
Kolega się właśnie... Jest właśnie atakowany przez modliszki. Mamy około 3 gatunków tam przynajmniej różnych. Jeszcze na rynku ma duże ślimaki. Tam koleżanka się zajmuje też około 5 wijami, które się cieszą dużą popularnością.
A ja trzymam kararucha na rączce.
Reakcje są, prawdę mówiąc, skrajnie. Jedni się właśnie boją dotknąć owadów, nawet niektórzy nie chcą wejść czasem do sali. Niektórzy za to bardzo chętnie nawet dosłownie biegną do żywych owadów, żeby zobaczyć. Bo jak można zauważyć, szczególnie egzotyczne gatunki, no nieczęsto się zobaczy jakiegoś pajęczaka, modliszkę, wija, który jest w wielkości prawie połowy naszej dłoni. Tutaj, tam, o właśnie, tam mamy właśnie szczególnie młodsze dzieci, są bardzo zadowolone.
Czy podobało Ci się to, co przed chwilą widziałaś?
Tak.
I to nie było straszne?
Nie. Nie bałam się w ogóle.
Tak było w poprzednich latach na Nocy Biologów. Wy możecie razem z rodzicami zajrzeć na stronę nocbiologów.pl i zobaczyć, co będzie działo się w tym roku. A na różne wydarzenia zapraszają Was m.in. lubelskie uniwersytety, a więc Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tą informacją kończymy już dzisiejszy program. Zapraszamy Was już za chwilę na bajkę i do usłyszenia. Pa, pa!